Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Drodzy Państwo, rozpoczynamy kolejne aspekty codzienności. Mam miłego gościa, niespodziankę dla Państwa, bo współpracę z naszym kosmicznym korespondentem rozpoczynaliśmy w czasach pandemii, dlatego była ona z konieczności tylko przez telefon. W naszym studiu wreszcie pojawił się specjalny nasz wysłannik z Marsa, pan Kazimierz Błaszczak. Dzień dobry i szczęść Boże, panie Kazimierzu.
Dzień dobry, szczęść Boże. Dziękuję, panie redaktorze, za zaproszenie. Cieszę się, że jestem dzisiaj osobiście w studiu. Witam wszystkich radiosłuchaczy, Radia Rodzina. Studio piękne, imponujące, robi wrażenie.
No nie takie jak te marsjańskie wizualizacje, które też u pana można było na stronie zobaczyć. Drodzy Państwo, przypomnę w skrócie. Pan Kazimierz, pasjonat astronomii, astronautyki od 50 lat, czy nawet dłużej, który był między innymi kandydatem na misję, cały czas jest, związaną z Marsem, Mars One. Przypomnijmy, że był nawet bohaterem jednego z filmów w telewizji polskiej przedstawiającego całą drogę i selekcję, jaką musieli kandydaci przejść. Pan Kazimierz cały czas jest w grupie rezerwowej osadników marsjańskich. No nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale cały czas trzeba wierzyć, że to się stanie i ludzkość zrobi ten następny krok na Marsa, już dalej niż tylko na Księżyc. Pan Kazimierz, oprócz tego, że był kandydatem na lot na Marsa, jest również pasjonatem w ogóle astronautyki i astronomii. Między innymi w Cieszęcinie pod Wieruszowem jest kustoszem, można powiedzieć, wspaniałego radioteleskopu, który został uratowany z PSAR pod Kielcami. Również jest propagatorem wspaniałej astronomki pani Marii Kunic. Inspiracją muzyczną dzisiejszej audycji, muszę to od razu powiedzieć, będzie płyta Vangelisa Rosette. Płyta poświęcona i inspirowana misją specjalnej sondy, która krążyła w Układzie Słonecznym, niedaleko właśnie Ziemi, pomiędzy Marsem i różnymi kometami. Misji, która zakończyła się 5 lat temu, ale cały czas jedna pasja łączy wszystkich. Kosmos, otchłań kosmiczna. I to też usłyszymy w tle naszej dzisiejszej rozmowy. Wracamy, panie Kazimierzu. Jak można połączyć te wszystkie pasje?
Cieszę się ogromnie, panie redaktorze, że pan jest tak dobrze zorientowany. Widać, że pan jest też pasjonatem, miłośnikiem podboju kosmosu. No jeśli chodzi o ten projekt Mars One, to polega na tym, że za 10 lat poleci na Marsa grupa 4 astronautów, 2 mężczyzn i 2 kobiety, każdy z innego kontynentu. Podróż będzie trwała 7 miesięcy, przewiduje się to na rok 2032. Tam zamieszkają, będą organizować swoje życie, nowy dom na Marsie i tam pozostają do końca życia, nie przewiduje się powrotu.
Dramatyczna decyzja, ale zanim zostanie zrobiony ten krok ludzką nogą, latają cały czas sondy w okolice i na samego Marsa. Właśnie jak rozpoczynaliśmy współpracę z panem Kazimierzem, to byliśmy tuż przed lądowaniem sondy Perseverance na Marsie, której poniekąd ojcem chrzestnym jest również pan Kazimierz, gdyż jego nazwisko jest również tam na liście ludzi, którzy kibicują tej misji. Właśnie specjalny certyfikat, drodzy Państwo, pan Kazimierz teraz pokazuje tutaj. To jest oczywiście na chipie pamięci komputera, ale także pan Kazimierz, można powiedzieć, już jest na tym Marsie obecny. Perseverance cały czas działa, przesyła kolejne wiadomości z Marsa. I właśnie od tego chciałbym zacząć, panie Kazimierzu. Jak wygląda sytuacja w tej chwili na Marsie? Co zostało odkryte do tej pory i na co liczymy dalej?
Łazik marsjański Perseverance, to jest szczyt osiągnięć technicznych, technologicznych NASA, wylądował 18 lutego tego roku. Lądowanie odbyło się przepięknie, spektakularnie, trwało 7 minut, to jest nazwane 7 minutes of terror. 7 minut strachu i przerażenia z tej szybkości kosmicznej. Musiał wyhamować. Najpierw tarcza hamująca, potem spadochron i na końcu silniki rakietowe. Perseverance w sposób bardzo łagodny wylądował na powierzchni Marsa w okolicy, która się nazywa krater Jezero. Jezioro, Jezero, słowo zbliżone do języka polskiego. Poprzednikiem Perseverance jest łazik Curiosity, który wylądował na Marsie w 2012 roku. Ja też tam, moje nazwisko poleciało na chipie elektronicznym już w 2012 roku. No i teraz oczywiście też dopilnowałem, żeby moje nazwisko poleciało na chipie elektronicznym. Tam się znajduje. W tej chwili tam łazik pilnie pracuje. Na Marsie realizuje cele swojej misji i ja tam tak symbolicznie pilnuję, żeby cele były zrealizowane, a przede wszystkim chodzi mi o to, żeby zrealizował swój podstawowy cel, odkrycie życia na Marsie, obecnie lub w przeszłości. swoim słuchaczom opowiadam właśnie, że w szczególności pilnuję tej sprawy, bo były kilkadziesiąt lat temu lądowanie Viking 1 i Viking 2 na Marsie, specjalne laboratoria, które miały odkryć życie i najpierw powiedziano, że życie zostało odkryte, a potem, że w drugim teście, że to nie jest prawdą, że ten test nie przyniósł pozytywnego rezultatu, tylko negatywny. Także jest podejrzenie, że NASA coś wtedy ukryła, coś zmanipulowała i ja teraz nie chcę do tego dopuścić. Cele misji Perseverance, o którym w tej chwili mówimy, pracuje na Marsie, to jest odkrycie życia, tak jak powiedziałem, przygotowanie próbek do wysłania na Ziemię. 42 próbki trzeba przygotować, są specjalne tulejki, specjalne zdezynfekowane, żeby tam się do tych próbek nie dostały jakieś bakterie ziemskie, bo wtedy byłoby porażką. Następnie eksperyment MOXIE, to jest wytworzenie tlenu z atmosfery marsjańskiej, która się składa głównie z dwutlenku węgla, a tlenu jest tam tylko, są resztki śladowe 0,38% i ten eksperyment MOXIE udał się i wydobyto z tej
atmosfery marsjańskiej,
tak? Wydobyto tlen. Jest to bardzo, bardzo ważne, ponieważ tlen jest podstawowym elementem potrzebnym tam do życia na Marsie, do oddychania oraz drugie, do przygotowania paliwa, żeby powrócić na Ziemię, bo mój projekt Mars One zakłada, że nie ma powrotu, ale wszystkie inne projekty zakładają powrót astronautów z powrotem na Ziemię. Eksperyment MOXIE udał się. Ten drugi, przygotowanie próbek, to na 40 próbek, dwie zostały już pobrane za pomocą odwiertów i kiedy one wrócą na Ziemię, nie wiemy. Mówi się, że około roku 2030, bo rakieta i sonda, rakieta i transport jeszcze nie jest opracowany, jeszcze nie jest wymyślony, jeszcze jest niewyprodukowany. To wszystko jest w ramach koncepcji. I czwarty cel tej misji Perseverance to jest próby testowe helikopterka Ingenuity. Został tam przywieziony na Marsa helikopterek, który waży około 1,8 kg, ma śmigła na jednej osi przeciwbieżne, ma akumulatorek, ma panel słoneczny, z którego pobiera energię. No i nie wiedzieliśmy, czy taki lot, helikopterka tam w tej atmosferze marsjańskiej, która stanowi 1% gęstości atmosfery ziemskiej, czyli na Marsie atmosfera jest taka jak nad Ziemią na wysokości 25 km, czyli tam prawie nie ma nic. Jednak na szczęście jest to wielki sukces NASA. Zaplanowany lot w kwietniu odbył się. Helikopterek wyleciał na wysokość 3 metrów, przebywał pół minuty w powietrzu, wykonał zakręt i łagodnie wylądował. I od tego czasu helikopterek wykonał 15 lotów. 15 lotów, 2-3 w miesiącu, nieraz jeden. I najdłuższy prawie 3 minuty, najdalszy na 300 metrów i najwyższy na 12 metrów. Także wielkie, wielkie osiągnięcie NASA. Ten lot to jest ogromny sukces, ponieważ po raz pierwszy statek powietrzny wykonał na obcej planecie kontrolowany lot.
Sprawa ciśnienia, o którym Pan mówił, to jest też istotna ze względu na możliwość istnienia wody. Dlatego, że jest tak słabe ciśnienie, właściwie woda nie ma szansy być na powierzchni Marsa, bo natychmiast paruje w takim ciśnieniu. Ona nie miałaby szansy gdziekolwiek się zatrzymać. Czy znaleziono już szansę na istnienie wody głębiej pod powierzchnią Marsa?
Tak, tak. To odkrycie wody to miało miejsce w 2007 roku w czasie innych misji. W okolicach bieguna odkryto wodę. Także wodę odkryliśmy na Marsie już bardzo dawno. Ona znajduje się w formie zamarzniętym w gruncie albo w mieszaninie gruntu również znaleziono wodę. Natomiast w stanie płynnym wody na Marsie nie ma, niskie ciśnienie atmosfery i woda by natychmiast odparowała.
A jeszcze ta nazwa krateru, w którym wylądowało Perseverance, jezero. Hipotezy naukowców potwierdziły się. Z czym związana jest również nazwa i to miejsce?
Okazuje się, że w czasach prehistorycznych, kilka miliardów lat temu, w tym miejscu znajdowało się jezioro, które miało dopływy strumieni rzecznych rzek. I tam kończyły swój bieg rzeki marsjańskie. Także ileś lat temu było to cudowne miejsce.
A jakie są jeszcze zadania właśnie przed Perseverance?
Główne zadanie, które nie zostało jeszcze wykonane, no to odkrycie życia obecnego lub w przyszłości. Perseverance ma 7 przyrządów najwyższej jakości i specjalizacji. Ten przyrząd, który będzie się zajmował odkryciem życia, nazywa się Sherlock. Także to zadanie jeszcze stoi przed Perseverance. Z osiągnięć do tej pory nie wymieniłem jeszcze takiego osiągnięcia, że odkryto cząstki organiczne, cząstki substancji organicznej, fenole. To jeszcze nie są cząstki, które są składnikiem jakiegoś ciała ożywionego, ale one są podstawą, więc pośrednio można wnioskować, że to życie było lub jest. Ale czekam na dowód taki konkretny, żelazny, twardy, że znaleziono skamieniałości. To byłaby sensacja nie z tej ziemi.
Panie Kazimierzu, czy taka baza, potencjalna baza marsjańska, to mogłaby sobie tak po prostu być zbudowana na powierzchni, czy musiała być ukryta gdzieś w skałach głęboko?
Ze względu na promieniowanie kosmiczne oraz wybuchy słoneczne, które też są źródłem potężnych strumieni cząstek, które uszkadzają organizm człowieka, to ta baza marsjańska była przewidziana do przysypania warstwą 5 metrów gruntu marsjańskiego. Więc ja zawsze opowiadałem, że ja tam nie polecę oglądać widoki marsjańskie czy pejzaże, tylko do ciężkiej roboty. I w skład moich narzędzi wchodzi kilof i łopata. I ja po prostu będziemy tam sypać. No, będzie na pewno jakiś spychacz przewidziany do wykonania prac ziemnych, czy tych ziemnych, marsjańsko-ziemnych, ale łopata pójdzie w ruch. Natomiast najlepiej, żeby znaleźć jaskinię. Uczeni idą w tym kierunku i ci, co planują misję w tym kierunku, żeby właśnie gdzieś wylądować w pobliżu jaskini, z której można było skorzystać jako naturalnego schronienia.
Panie Kazimierzu, jeszcze proszę przypomnieć naszym słuchaczom, dlaczego tak rzadko lata się na Marsa i mówi się o oknie takim astronomicznym, żeby tam dotrzeć?
To wynika z konfiguracji planet, jaką jest Ziemia i Mars, oraz okresu obrotu dookoła Słońca. Rok ziemski trwa 365 i ćwierć dnia, natomiast rok marsjański trwa 687 dni, niecałe 2 lata. Także jak Ziemia w swoim obiegu naokoło Słońca mija Marsa, Mars biegnie wolniej po swojej orbicie, go wyprzedza i potem po 2 latach dogania go i wtedy jest właściwy moment, żeby wysłać rakietę, sondę na Marsa, bo wtedy jest ta odległość najbliższa. Dokładnie to nie jest 2 lata, tylko 26 miesięcy. Co 26 miesięcy występuje taka korzystna konfiguracja, kiedy można wysłać rakietę i sondę na Marsa, bo jest wtedy najbliżej.
Oprócz tej misji, której kibicujemy gorąco, docierają do nas informacje o innych próbach zbliżenia się do Marsa. Chińczycy, Arabowie, jak to wygląda w tej chwili?
Jest wielka konkurencja, rywalizacja w podboju kosmosu mocarstw światowych. Przede wszystkim rywalizacja na linii USA, Chiny, Rosja, Unia Europejska pełni rolę statysty. Zjednoczone Emiraty Arabskie włączyły się do podboju kosmosu i zrobiły wrażenie, wysyłając właśnie swojego satelitę marsjańskiego w tym roku, który wszedł na orbitę Marsa właśnie w lutym, a wystartował w tym oknie, kiedy wystartował Perseverance i jeszcze misja chińska. I ta misja chińska zrobiła wielkie wrażenie na świecie. Statek nazywał się Tianwen-1. Tianwen oznacza poszukiwanie niebieskiej prawdy i satelita wszedł na orbitę 5 lutego 2021. Był wyniesiony przez rakietę Długi Marsz. Także brawo dla Chińczyków, którzy mają sprzęt, swoimi rakietami to wysyłają. I był przywieziony na Marsa lądownik Zhurong. I ten lądownik przebywał przez kilka miesięcy na orbicie dookoła marsjańskiej. I 15 maja Chińczycy przeprowadzili manewr lądowania tego łazika, również z zastosowaniem tej metody hamowania za pomocą spadochronów i potem za pomocą rakiet. Tak jak gdyby skopiowali te manewry łazika amerykańskiego Perseverance. I trzeba powiedzieć, że dokonali wielkiego osiągnięcia, lądując łazik marsjański, bo przedtem pierwszy to był lądownik amerykański i łazik amerykański rosyjskim. 16 misji się nie udało, tylko jeden. Unia Europejska wysłała Beagle w 2002 roku, to się rozczaskał. Potem inne próby się roztrzaskały. No a tutaj Chińczycy osiągnęli rezultat w postaci wylądowania tego lądownika i ten lądownik, jeden łazik waży 240 kg, przebywa już 90 dni i przejechał już 600 metrów. Także Chińczycy w tym wyścigu rywalizacji w podboju kosmosu doganiają Amerykanów. Ja z tego się bardzo cieszę. Amerykanie się denerwują, ponieważ tylko rywalizacja w podboju kosmosu może przynieść pozytywne rezultaty. Nigdy nie byłoby lądowania na Księżycu, gdyby nie rywalizacja między USA a Związkiem Radzieckim. Nigdy. Stało się to tak, że 4 października 1957 roku Rosjanie wystrzelili pierwszego satelita ziemskiego Sputnik. Ten Sputnik przelatywał również nad Stanami Zjednoczonymi. Amerykanie byli przerażeni, byli w szoku, uważali, że nad nimi lata satelita rosyjski, który może im spuścić na głowę bombę atomową. Uważali to za hańbę, za porażkę. Byli ogromnie tym zdenerwowani. No, za 4 miesiące wysłali swojego satelitę, ale potem znowu zrobili coś, co zaszokowało Amerykanów, mianowicie 12 kwietnia 1961 roku Rosjanie wysłali w kosmos pierwszego kosmonautę Jurija Gagarina i znowu cała Ameryka była w szoku, przerażona, uważali to za hańbę i w związku z tym zawzięli się niesamowicie do tego, żeby wyścigu wylądowania człowieka na Księżycu, już żeby tego wyścigu nie przegrać. W 1961 roku powiedział Kennedy w przemówieniu, że w ciągu tej dekady wylądujemy na Księżycu i sprowadzimy bezpiecznie astronautę z Księżyca i to osiągnęli 20 lipca 1969 roku, kiedy na Księżycu wylądował, postawił stopę Neil Armstrong i Elvin Aldrin. Na orbicie był Michael Collins i doszło do tego dzięki temu, że było zatrudnionych przy realizacji tego projektu Apollo 11 i Apollo. Było zatrudnionych naukowców, inżynierów, techników. Nie zgadniecie, nie 10 tysięcy, nie 100, 400 tysięcy. 500 000 było zatrudnionych.
Takie spięcie.
I jeśli chodzi o w ogóle pracowników, to było 2 000 000 zatrudnionych przy realizacji tego projektu. 20 tysięcy firm. Był to ogromny, ogromny wysiłek Stanów Zjednoczonych. Rosjanie chcieli pierwsi wylądować na Księżycu. Wybudowali Amerykanie ogromną rakietę Saturn V. Pomagał tam Werner von Braun. I Rosjanie też wybudowali rakietę N1, ogromną, która była w stanie zawieźć lądownik na Księżyc. Pierwsza próba eksplozja, druga próba eksplozja, trzecia próba eksplozja i skończyło się. I teraz zatrzymał się podbój kosmosu w takiej postaci, że astronauci lecą na Księżyc czy astronauci lecą na Marsa. To na 50 lat się wstrzymało. Astronauci latają tylko na orbitę, na niską orbitę dookoła Ziemi. Dalej od 50 lat nie byli nigdzie. I mnie z tego powodu jest przykro, nawet jestem zły, bo chciałbym, żeby za mojego życia ludzie wylądowali na Marsie. To jest moje wielkie marzenie. Wielki cel, żeby, jeśli nie polecę osobiście, to żeby to zobaczyć w telewizji, bo jestem pewien, że po wylądowaniu na Marsie czekają nas tam niesamowite niespodzianki. Oprócz tego, że postawienie stopy na Marsie przez człowieka to będzie największym wydarzeniem w historii ludzkości, które zainspiruje, zaszokuje, zauroczy i spowoduje, że młodzież będzie sięgać do gwiazd, to oprócz tego czekają nas tam niesamowite niespodzianki. Bo jest Perseverance, ale on tylko jedzie i skałę obejrzy, powierci i nie przewróci. Natomiast astronauta kopnie pierwszy lepszy kamień i może tam być pod spodem złoto. To wiecie Państwo, co się wtedy stanie. Wszyscy będą chcieli lecieć na Marsa.
Miliard ludzi będzie pracowało na taką misją.
Mnie bardzo to denerwowało i smuciło, że ten lot na Marsa przed Amerykanów i przed innych jest odkładany w nieskończoność. Miał być po 10 latach, w ciągu 10 lat po lądowaniu na Księżycu, a tu mija 50-60 lat i nie ma. I cieszę się teraz właśnie z tej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, bo to może zmobilizować Amerykanów i spowodować, że oni szybko zrealizują ten lot na Księżyc ponowny. Nazywa się Artemis na 2024. Jest zaplanowany, ale to może się wlec do 2030, a Chińczycy powiedzieli, że oni do 2030 też wylądują człowieka na Księżycu i w tej sprawie depczą Amerykanom po piętach. to wyraźnie widać, że na razie w małej skali ten łazik amerykański to jest wielkości samochodu, ten łazik Zhurong chiński to jest wielkości wózka dziecięcego, ale już się to dzieje i Chińczycy mogą przeznaczyć nie wiadomo jakie środki. Amerykanie mają budżet ustalony przez kongres, nie wolno tam przekroczyć i tak dalej. Około 20 miliardów NASA ma budżet w ciągu roku, a Chińczycy mają budżet, sprawdzałem dzisiaj na internecie, 6 miliardów dolarów, a u nich powiększy to jest drobiazg. Ich celem będzie osiągnięcie światowego przywództwa, osiągnięcie potęgi światowej podmój kosmosu. I tu idzie walka, bo mówi się, że kto będzie zdobywał przestrzeń kosmiczną, będzie osiągał światowe przywództwo. No i tutaj naprawdę zacznie się bardzo poważna rywalizacja, czego ja się właśnie cieszę, bo to będzie ten bodziec, który zmobilizuje Stany Zjednoczone, a oni mają potencjał, żeby polecieć na Marsa. Bo w tej chwili mówią, polecą na Marsa, ale nie wiadomo kiedy. Może to być nawet za 50 lat. Wiadomo, że Amerykanie wyślą rakietę i statek kosmiczny w kierunku Marsa w 2035 roku z astronautami, ale to będzie tylko oblot Marsa, jeden zakręt i z powrotem na Ziemię. To będzie pierwszy raz, co ludzie się znajdą koło Marsa. To będzie w 2035 roku około gdzieś. A potem może upłynąć jeszcze 50 lat, nim ludzie wylądują na Marsie Amerykanie, gdybyśmy mieli czekać. A tutaj, czując oddech chiński, będą się mobilizować i będzie podobna sytuacja jak wtedy z tym lotem ludzi na Księżyc, z czego bardzo, bardzo się cieszę.
Panie Kazimierzu, a czy jeszcze mamy czego szukać na Księżycu? O co tam teraz chodzi?
No, Księżyc jest bardzo wartościowy z punktu widzenia cywilizacji ziemskiej. Tam jest woda, można uzyskać tlen. Na biegunach odkryto wodę. Tam jest wodór H3, który w przyszłości będzie stanowił paliwo do reaktorów jądrowych. Jego zasoby są nieograniczone i energia produkowana za pomocą tego wodoru to będzie w nieograniczonych ilości. Jeszcze nie ma takiego reaktora, ale już blisko są ludzie, żeby osiągnąć. I metale ziem rzadkich. Wanad, tellur, nie wiem jakie tam jeszcze inne, które są potrzebne do produkcji komputerów i mikroprocesorów, kończą się już na Ziemi, bo to są małe zasoby. Natomiast duże zasoby są na Księżycu i o to warto walczyć.
Panie Kazimierzu, do tej pory w kosmos udawała się awangarda ludzkości. Astronauci, tajkonauci, kosmonauci. Czy zwykły Kowalski ma szansę znaleźć się w tej przestrzeni?
Dobry temat pan poruszył, bardzo aktualny. Turystyka kosmiczna. Wiemy, że pierwszym turystą to był Denis Tito. Już w 2001 roku poleciał, wykupił za 20 milionów dolarów wycieczkę u Rosjan i poleciał na stację kosmiczną i tam przebywał 7 dni. Potem taka Arusha Ansari, kobieta z Iranu, która wyemigrowała do Ameryki, wyszła za mąż, założyła firmę i ona 12 kwietnia 2006 roku, i tu ją wymieniam, ponieważ ja ją poznałem osobiście, będąc 3 lata temu w Ameryce, na zjeździe ze Mars Society, ona miała wykład i ja poznałem ją osobiście, z czego się bardzo cieszę. Bardzo fantastyczna, miła kobieta. Ona w 2004 roku ufundowała wraz z mężem nagrodę Ansari Prize, 10 milionów dolarów, dla firmy, która wyleci z człowiekiem w kosmos powyżej 100 kilometrów, to się przyjmuje jako granicę, tak zwana granica Kármána, i wyląduje bezpiecznie i w ciągu 2 tygodni ten sam pojazd znowu wyniesie na wysokość 100 kilometrów i znowu wyląduje. I to się stało w 2004 roku i tą nagrodę wygrała firma Virgin Galactic. Właścicielem jest Richard Branson. I ja się bardzo ekscytowałem w tym 2004 roku. To się nazywał ten samolot rakietowy Space Ship One. I dwóch pilotów. I bardzo się ekscytowałem i czekałem, bo mówił Richard Branson, że za rok, za dwa, za trzy już będą lecieć zwykli Kowalscy. No niestety tak się nie stało. Przez całe lata były próby, w czasie jednej próby silników 3 ludzi zginęło, Lockheed Martin. Potem 4 lata temu 2 pilotów wyleciało tam na dużą wysokość i przy lądowaniu był wypadek, 1 pilot zginął. Także nie obyło się bez ofiar, ale wreszcie zostało to wszystko dopracowane i 11 lipca tego roku ten statek, na którego lot czekałem 16 lat, teraz się nazywa Spaceship Two albo VSS Unity, wreszcie poleciał w kosmos z 4 pasażerami i 2 pilotami, czyli 6 astronautów poleciało w kosmos po 16 latach. Ja poczułem się szczęśliwy, że wreszcie się doczekałem. W międzyczasie tam były inne loty, jeszcze taka instruktorka Beth Moses poleciała też 3 lata temu jako pierwsza astronautka i tego 11 lipca wreszcie się odbył ten lot i pasażerowie, to był ten właśnie Richard Branson, właściciel firmy Virgin Galactic, czyli już był pewny, że nie będzie żadnego wypadku, że nie zginie, bo narażał własne życie. Nie? Potem ta Beth Moses to główna konstruktor, Colin Bennett główny inżynier, Sirisha Bendla wiceprezes Virgin Galactic i piloci Dave McKay, Michael Masucci. 6 astronautów wyleciało na wysokość 86 km. Najpierw za pomocą specjalnego samolotu, ten samolot rakietowy został wyniesiony na wysokość 16 km. Potem wystartował, włączył silniki rakietowe i wyleciał na wysokość 86 km. Co prawda nie 100, ale to już wystarczy, bo wyszedł z gęstych warstw atmosfery, dostał się już w te rzadkie warstwy atmosfery i można uznać, że byli w kosmosie i wracając znaleźli się w stanie nieważkości 3-4 minuty i teraz mogą już zwykli kowalscy lecieć. Na razie kosztuje 200 tysięcy dolarów. Ja chciałbym też polecieć, ale to mnie nie stać. Po 3 latach ma stanieć 10-krotnie, czyli do 20 tysięcy dolarów. Po 3 latach ma stanieć jeszcze 10-krotnie do 2 tysięcy dolarów i wtedy może poproszę rodzinę, żeby mi się złożyła. Może mi się jeszcze uda za mojego życia polecieć właśnie w kosmos za pomocą tego samolotu rakietowego Virgin Galactic. Także w tym roku były, jeśli chodzi o turystykę kosmiczną, 3 ogromne przełomowe misje. Ta pierwsza misja, o której w tej chwili powiedziałem, drugi lot, przełomowa misja, to była New Shepard, firma Blue Origin i właściciel Jeff Bezos, miliarder, on stworzył Amazon i wybudował taką rakietę, nazywa się New Shepard, od Sheparda, który, Amerykana, który po raz pierwszy był w kosmosie, ale tylko lot suborbitalny wykonał. A lot pełny naokoło Ziemi wykonał John Glenn i będzie rakieta jeszcze New Glenn, tam będą oblatywać Ziemię. Także to był lot suborbitalny 20 lipca 2021 dla uczczenia rocznicy lądowania ludzi na Księżycu, bo to było właśnie 20 lipca 1969 roku i pasażerami był Jeff Bezos, właściciel firmy Amazon. Było to już tak dopracowane, że nie bał się polecieć, że nie naraża swojego życia. Jego brat Mark, potem astronautka Wally Funk, 82 lata, pokazała, że w tym wieku można jeszcze latać w kosmos. I Oliver Diemen, 18 lat, dla niego wylicytował ten lot za 28 milionów dolarów, fundator nieznany. I trzecia misja, Inspiration 4, 16 września 2021. Te dwie misje, o których powiedziałem, to były suborbitalne, pod orbitę nad Ziemią i powrót. A tutaj Inspiration 4 to zostali wyniesieni na orbitę naokoło Ziemi i 3 dni astronauci krążyli naokoło Ziemi, 3 dni przebywali w stanie nieważkości. Mój kolega powiedział, o to oni muszą być szczęśliwi. A ja mówię, wątpię, bo oni cały czas wymiotują. Bo w stanie nieważkości to jest najgorsza choroba morska, jaką sobie można wyobrazić. I ta misja Inspiration 4 to już naprawdę, to już bez żartów, było lot po orbicie naokoło Ziemi około 50 razy na wysokości 565 km i wyniosła statek prywatna rakieta Falcon 9 firmy SpaceX Elona Muska. Następnie statkiem, w którym mieszkali przez 3 dni, był statek Crew Dragon, też prywatny i misja składała się z prywatnych osób, którzy przeszli niewielkie miesięczne przeszkolenie astronautów. Także to absolutnie było przedsięwzięcie prywatne, wpisujące się właśnie w turystykę kosmiczną. Pasażerowie to był Jared Isaac Mann, miliarder, pilot i kaskader, Hayley Arsenault, asystentka lekarza St. Jude, Chris Semrowski, informatyk Martin Lockheed i Sian Proctor, profesorka geofizyki. Jeszcze ten Isaac Mann przeprowadził taką zbiórkę i wszystkie zebrane pieniądze były na szpital St. Jude, gdzie są leczone dzieci, które zachorowały na nowotwory. Także to było połączone z pięknym przedsięwzięciem. Także proszę Państwa, proszę zapamiętać, bo tych misji się zrobiło dużo. Jeszcze we wrześniu misja też prywatna, aktorka i reżyser wylecieli na stację kosmiczną Rosjanie i tam robili zdjęcia przez 7 dni do filmu. W grudniu poleci miliarder japoński. Zrobiło się dużo tych misji. Łatwo stracić orientację, ale właśnie chciałem prosić Państwa, żebyście zapamiętali te 3 przełomowe misje. Spaceship 2, Unity 2, Virgin Galactic, rakieta New Shepard firmy Blue Origin, Jeff Bezos i 16 września Inspiration 4, już rzeczywiście okrążenia Ziemi 3 dni 50 razy.
Także to jest dobra wiadomość dla naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, idziemy do najbliższego biura turystycznego, które może pośredniczyć w tym przedsięwzięciu, tylko trzeba mieć odpowiednio duży portfel. Ile Pan mówi, Panie Kazimierzu, teraz to 200 tysięcy, to nie tak dużo przecież.
$200,000 Virgin Galactic. A ten...
Kilka miliardów.
Tam więcej.
No właśnie.
Kolejne lata będą ceny bardzo spadać.
Panie Kazimierzu, jest Pan bardzo zajętym człowiekiem. Ma Pan tyle zajęć. Jak próbowałem Pana umówić na tą audycję wcześniej, to mówił Pan, a tutaj jadę na targi do Kielc, za chwilę do Ameryki wylatuję. Te targi w Kielcach, to były związane również z tą pasją kosmiczną. Proszę o tym opowiedzieć i o Pana największej pasji tutaj związanej z naszą Ziemią również.
Targi w Kielcach nazywają się ERC 2021 Kielce, European Rover Challenge. To znaczy Europejskie Zawody Łazików Marsjańskich. Nazywa się europejskie, ale w rzeczywistości są to międzynarodowe. Od kilku lat się odbywają. Studenci budują łaziki marsjańskie z całego świata. Zgłaszają się każdego roku 30 łazików. Studenci z Politechnik biorą udział w zawodach w 4 konkurencjach. Muszą znaleźć miejsce podane na GPS-ie, muszą pokonać przeszkody. Jest konkurencja serwisowa, że trzeba tym łazikiem podjechać i za pomocą manipulatora przełączyć i dokonać zmiany w czek. Pomoc rannemu astronaucie, gdzieś za górą jest podane na GPS-ie, że leży ranny astronauta, tam mu trzeba zawieźć pakiet ratunkowy. To wszystko się odbywa zdalnie, nie ma kontaktu wzrokowego i studenci są w namiocie i za pomocą fal radiowych kierują i za pomocą kamer kierują tym łazikiem.
Czy obserwują również inżynierowie z NASA te zawody?
Tak, przyjeżdżają.
Wykrywają talenty młode?
Tak, tak. Takie zdobycie nagrody, zdobycie dobrego miejsca w takich zawodach świadczy o potencjale inżynierskim tych młodych ludzi i po zakończeniu studiów przeważnie zawsze awansują, dostają się do dobrych firm kosmicznych, gdyż mogą się pochwalić tym osiągnięciem. Towarzyszą tym zawodom również wykłady na tematy kosmiczne, na tematy firm kosmicznych, na tematy misji kosmicznych i również towarzyszą wystawy przedsiębiorstwa kosmiczne, przedstawiają swoje osiągnięcia, przedstawiają rzeczy, którymi się chcą pochwalić i ja również zdecydowałem się w tym roku na zorganizowanie stoiska naszego stowarzyszenia astronomki Marii Kunic. Trochę miałem wątpliwości, ale przy okazji również propagowałem, reklamowałem Wieruszu, reklamowałem Świdnicę, z którego Maria Kunic pochodzi i było duże zainteresowanie poważnych osób, nawet z Polskiej Agencji Kosmicznej miałem wizytę. Na tym stoisku miałem niesamowicie atrakcyjną rzecz do pokazania. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że Maria Kunic żyła 400 lat temu, urodziła się w Świdnicy, potem mieszkała w Byczynie i osiągnęła dzięki swojemu mężowi wielki poziom wiedzy astronomicznej i matematycznej. Była niezwykłym talentem, ponieważ była wojna 30-letnia, to na 12 lat przeprowadziła się do Polski, do Ołoboku, tu niedaleko, i do Łubnic, mieszkała w klasztorze i 12 lat, 1636-1648, przeprowadzała obserwacje astronomiczne, pomiary, obserwacje planet i napisała książkę Urania Propitia, co znaczy po łacinie astronomia łaskawa albo przyjazna. I wydrukowana ta książka została w Oleśnicy i we Frankfurcie. Przetrwało kilka egzemplarzy, chyba 9 sztuk w Ameryce i w Europie, między innymi na Uniwersytecie we Wrocławiu jest oryginał, ale oryginału nie wolno dotykać, bo jest zbyt cenny. Natomiast ja będąc teraz w sierpniu w Ameryce, dowiedziałem się, że jedna firma może zrobić kserokopię. I tu teraz panu redaktorowi pokazałem, i to pokazałem właśnie tam na targach, zdigitalizowana wersja wydrukowana maszynowo. Wygląda tak,
dokładnie. Reprint.
Wydrukowana maszynowo. 1/3 to jest tekst napisany po łacinie, potem ten sam tekst napisany po niemiecku i potem są tablice astronomiczne, które umożliwiają obliczanie pozycji planet nawet na 1000 lat naprzód. I ona poprawiła tablicę Keplera. Ona była kontynuatorką myśli Keplera. Ktoś mówi, o, to nic wielkiego nie zrobiła. No niech ktoś próbuje poprawić takie matematyczne, to trzeba mieć naprawdę wiedzę matematyczną profesora, na poziomie profesora dzisiejszego. Ona usunęła logarytmy i uprościła, że mogliby zwykli studenci korzystać. I studenci przed 200 lat korzystali z tej książki, studenci niemieccy i w Europie, studenci astronomii. Ona zrobiła tak to przystępnie, że podobno nawet Isaac Newton korzystał z tych tabel. To była najwybitniejsza astronomka świata i to Polka. I pamięć o niej jest taka zepchnięta na spód szuflady, zapomniana. Teraz chciałbym na bazie tego Stowarzyszenia Astronomki Marii Kunic rozpropagować jej imię.
Panie Kazimierzu, czas nam jednak kończy się. Będzie, nie wiem, może trzeba będzie specjalną audycję poświęconą tylko Marii Kunic zrobić. Kiedyś żartowałem, że Kopernik też był kobietą, tak jak w znanym filmie. Maria Kunic była kobietą na pewno i była wybitną astronomką. I jeszcze otarła się o naszą Ziemię. 12 lat Wołoboku to rzut kamieniem od Kalisza. Powinniśmy też pielęgnować jej pamięć i propagować jej osiągnięcia. Dziękuję serdecznie, panie Kazimierzu. Myślę, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Tematów około kosmicznych jest mnóstwo. Także co jakiś czas będziemy korzystać z pana wiedzy, z pana pasji. Dziękuję serdecznie. Gościem Radia Rodzina był pan Kazimierz Błaszczak, astronom z Wieruszowa.
Miłośnik astronomii.
Miłośnik astronomii, astronautyki.
Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina i cieszę się, że mogłem przedstawić te aktualne tematy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia, panie Kazimierzu.
Dziękuję jeszcze raz. Bóg zapłaci.